Drodzy umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pozwólcie, że przywitam Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Tak jak brat Adam powiedział, zbór, z którego jesteśmy wraz z rodziną członkami, to Dąbrowa Górnicza, ale chciałbym przy braterstwa przekazać Wam pozdrowienia z troszkę dalszej odległości, co prawda nie tak daleko jak Australia. W ubiegłym tygodniu razem z żoną mieliśmy przywilej gościć na północy Polski pośród braterstwa zboży w Wydminach. I kiedy wyjeżdżaliśmy z tamtego miejsca, prosili, aby Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, aby przekazać życzenia wielu łaski błogosławieństw Bożych od nich. Dziękuję. Proszę braterstwa, kiedy jadąc tutaj wiedziałem, jaki werset będzie wersetem tematowym tej konwencji, że będą to słowa aniołów wypowiedziane do pasterzy, tak sobie pomyślałem, że w swoim życiu nie raz już uczestniczyłem w społeczności braterskiej, która miała miejsce w grudniu, w tym czasie, kiedy cały świat obchodzi Święto Narodzenia Pańskiego. Ale przyznam się szczerze, że po raz pierwszy o tym święcie, o tym może nie tyle święcie, o tym dniu mogę rozmawiać, mogę zastanawiać się w tak wielkim gronie jak w Chrzanowie. I myślę, że dla tych, którzy tutaj przyjechali dzisiaj po raz pierwszy i zobaczyli te słowa były pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ale tak jak brat powiedział wcześniej, jako społeczność uznajemy, że Dzień Narodzenia Pańskiego bardziej przypada na przełomie września, października niż w okresie grudniowym. Aniołowie, kiedy zwiastowali narodzenie naszego Pana pasterzom, powiedzieli w ten sposób. Tak jak mamy zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w drugim rozdziale, a od 10 do 11 wersetu. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. To są następne słowa tych, które są za moimi plecami. I werset 11 mówi, że gdyż dziś narodzi wam się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Słowa Ewangelisty Łukasza mówią o wielkiej radości. Mówią o radości, która miała być udziałem całego świata. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że te słowa, które aniołowie wypowiedzieli do pasterzy, te słowa mówią o wielkim i wspaniałym dziele, którego narodzenie naszego Pana wtedy w Betlejem było początkiem. Zapewne wtedy, kiedy przyszli pasterze do Betlejem, kiedy znaleźli stajęce nowonarodzone dziecko, kiedy do tego samego miejsca przybyli także mędrcy ze wschodu, zapewne nikt wtedy nie myślał o tym, że za dokładnie 33,5 roku ten człowiek, który się teraz narodził, odda swoje życie na Golgocie, odda swoje życie na krzyżu, który został postawiony przez pogan, który został postawiony przez rzymskich oprawców. Wtedy, kiedy przyszli do tego miejsca, gdzie narodził się Pan, wtedy w ich sercach towarzyszyła radość. Myślę, proszę braterstwa, że także ci, którzy w późniejszym czasie poszli za naszym Panem, kiedy zobaczyli Jego śmierć na krzyżu, kiedy uświadomili sobie ogrom ofiary, jaką On poniósł, na pewno w ich sercach nie było tej wielkiej radości, o której mówili aniołowie. Na pewno w ich sercach, można powiedzieć, bardziej gościł smutek, bardziej gościło przygnębienie. Przygnębienie spowodowane śmiercią ich nauczyciela, przygnębienie spowodowane śmiercią ich Pana. Można sobie zadać pytanie, czy słowa aniołów były prawdziwe. Ja odpowiem, proszę braterstwa, że tak. Że aniołowie rzeczywiście mówili prawdę. Mówili prawdę o wielkiej, wielkiej radości. Bo chociaż nasz Pan w oczach ludzi umarł jako złoczyńca oddał swoje życie na krzyżu, to jednak jego śmierć sprawiła, że dla całej ludzkości, tak jak powiedzieli aniołowie, dla wszelkiego ludu przyjdzie czas, kiedy będzie panowała wielka, niezmącona radość. Kiedy przy braterstwa popatrzymy na dzień narodzin naszego Pana, to zauważymy, że Pan Bóg już wszystko wcześniej dokładnie zaplanował. Że w tym dziele, które Pan Bóg przygotował, nie było miejsca na przypadek. Tam było wszystko dokładnie w każdym szczególe zaplanowane. Ja, proszę braterstwa, chciałbym także mówić o narodzeniu naszego Pana. Chciałbym także powiedzieć o kilku szczegółach, które temu narodzeniu towarzyszyły. Szczegółach, które może niekiedy są przez nas pomijane, może niekiedy są przez nas zapominane, może niekiedy są także przez nas nie do końca zrozumiane. Jako podstawę naszych rozważań chciałbym, abyśmy wzięli słowa, które zostały zapisane w liście do Żydów w 7 rozdziale, a 26 wersecie. Zobaczcie, proszę braterstwa, że słowa listy do Żydów są jak gdyby takie bardziej odmienne niż słowa Ewangelii. Ale i tam znajdujemy słowa, które mówią o tym, w jaki sposób miał się narodzić nasz Pan. Mówią o Jego narodzeniu, mówią o pewnych warunkach, które miały być spełnione, także i przy narodzeniu, po to, aby w przyszłości miało być dokonane wielkie i wspaniałe dzieło. Apostoł napisał tak, 7 rozdział listu do Żydów, 26 werset. Takiego przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. I werset 27 mówi, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I temat moich rozważań to będzie fragment 26 wersetu. Święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Brat Adam w pierwszej części wspomniał, że mędrcy, kiedy przybyli do naszego Pana, to przynieśli mu ofiary jako dla króla i jako dla kapłana. Zauważmy, proszę braterstwa, że taka ofiara, taki dar, przepraszam, był zgodny z tym, co powiedział psalmista Dawid w psalmie 110, a w wersecie 14, kiedy o naszym Panu powiedział, że Ty jesteś, przepraszam, w wersecie 4, kiedy o naszym Panu powiedział, że Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł Paweł, pisząc list do Żydów, także wskazuje na kapłaństwo Melchisedeka. Wskazuje na naszego Pana jako na tego, który tym kapłanem miał być. Pokazuje na wyższość kapłaństwa Melchisedekowego według porządku Melchisedeka, na wyższość tego kapłaństwa nad kapłaństwem lewickim, nad kapłaństwem aronowym, kapłaństwem, które postępowało według prawa zakonu. I apostoł wyjaśnia w tym fragmencie, w 7 rozdziale, że tym kapłanem, który został przedstawiony w postaci króla Salemu, jest nasz Pan. Wskazuje na naszego Pana, który jako człowiek urodził się w rodzinie pochodzącej z pokolenia Judy. A więc, proszę braterstwa, z pokolenia, które w żaden sposób nie mogło sprawować funkcji kapłana. Bo gdyby nasz Pan sprawował funkcję kapłana, nie będąc pokolenia Lewiego, to tym samym popełniłby wielki występek przeciwko zakonowi. Tym samym złamałby prawo Boże, tym samym o naszym Panu nie można by było powiedzieć, że jest mężem bez grzechu. Zauważmy, proszę braterstwa, że zamierzenia względem ludzkości Panu Bogu podobało się, aby ustanowić dwa wielkie kapłaństwa. Pierwsze kapłaństwo to według porządku aronowego, to z którym najczęściej nam się kojarzy pojęcie kapłaństwa. I drugie kapłaństwo według porządku Melchisedeka. Kapłaństwo według porządku Arona było ustanowione na górze Synaj. Było związane z przymierzem zakonu. Było związane z przymierzem, które zostało zawarte z narodem izraelskim. Natomiast jeżeli popatrzymy na historię króla Salemu, Melchisedeka, jeżeli popatrzymy na jego kapłaństwo, to zauważymy, że to kapłaństwo zostało ustanowione już znacznie wcześniej, bo w czasach Abrahama. Jednak zostało ono przedstawione w taki sposób, że Żydzi tego kapłaństwa, tego porządku nie zobaczyli. Tym bardziej, tak jak pisze apostoł święty Paweł, to kapłaństwo Melchisedeka jest kapłaństwem bardzo, bardzo ważnym. Jest kapłaństwem, które przewyższa kapłaństwo aronowe. Jest kapłaństwem, które wskazuje na przyszłe działania naszego Pana jako króla, jako kapłana. I tak jak czytamy w 7 wersecie, tenże arcykapłan, nasz Pan, miał być, według oświadczenia apostoła, miał być świętym, miał być niewinnym, miał być odłączonym od grzeszników. Zalecenie Pana Boga do narodu izraelskiego, a także i później do całego ludu Bożego, było, aby w swoim postępowaniu oni stawali się świętymi. To zalecenie przebraterstwa jest także skierowane i do nas. My także, tak jak pisze apostoł święty Piotr, mamy być świętymi, bo takim jest Pan Bóg. I zauważmy, przebraterstwa, że ludzkie pojęcia dotyczące tego, co jest święte, dotyczące świętości, są bardzo, bardzo różne. Jedni żyją w odosobnieniach, rezygnują z pewnych wygód, rezygnują z pewnych zdobyczy ludzkości. Inni noszą jakieś specjalne ubiory, ozdoby, jak gdyby chcą skierować uwagę innych na siebie samych. Jeszcze inni uważają, że ten stan można osiągnąć poprzez różne ustawy, poprzez różnego rodzaju procesy i bardzo często uważają, że ten stan można osiągnąć dopiero po śmierci. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że kiedy czytamy listy apostoła świętego Pawła, to apostoł święty Paweł te listy kieruje do ludzi żywych i nazywa tych, do których te słowa kieruje, nazywa ich świętymi. Kieruje te słowa także i do nas. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na ludzkie wzorce świętości, to zauważymy, że one są bardzo różne. Co więcej, patrząc na ludzkie wzorce świętości, zauważymy, że one są odmienne od tej świętości, której wymaga od nas Pan Bóg. Od świętości, o której uczy nas Słowo Boże. Są zupełnie inne od świętości, którą posiadał nasz Pan. Bardzo łatwo, proszę braterstwa, według pojęcia ludzkiego jest przyjąć pewne pozory świętości. Bardzo łatwo jest żyć w odosobnieniu, bardzo łatwo jest ubierać się bardzo w szczególny sposób. Ale myślę, że wy także tego doświadczacie, że bardzo trudno jest dążyć do świętości zgodnie z zaleceniem Słowa Bożego. A świętość według zalecenia Pana Boga to posłuszeństwo Jego prawu. To posłuszeństwo Jego nakazom, to tak jak było powiedziane w poprzedniej godzinie, wypełnianie Jego woli. Pan Bóg w odniesieniu do naszego Pana tak pokierował Jego życiem, że nasz Pan nawet jako nieświadome niemowlę był zobowiązany do wypełnienia wymogów boskiego prawa. W Ewangelii świętego Łukasza w 2 rozdziale, a w wersetach od 21 do 24 mamy zapisane wydarzenie, które miało miejsce 8 dni po narodzeniu naszego Pana. 8 dni po narodzeniu zgodnie z nakazem prawa, zgodnie z nakazem zakonu. W 2 rozdziale od 21 wersetu czytamy. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dzieciem, wtedy nadano mu imię Jezus, tak jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. I możemy, proszę braterstwa, na podstawie tego zapisu zauważyć, że nasz Pan w tej ziemskiej rodzinie, rodzinie Józefa i Marii, już od samego początku wyrastał jako ten, który jest posłuszny boskiemu prawu. Jako człowiek był zobowiązany, jako Żyd urodzony pod prawem zakonu, był zobowiązany, aby to prawo przestrzegać. I patrząc na jego późniejsze życie, na jego działalność, zauważymy, że nasz Pan bardzo często tak czynił. Czynił zgodnie z prawem zakonu. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów, w piątym rozdziale, a od 8 do 9 wersetu, powiedział o naszym Panu, że chociaż był Synem Bożym, to jednak nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich tych, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Myślę, proszę braterstwa, że apostoł święty Paweł wskazuje tutaj na ważną cechę świętości. Wskazuje na cechę posłuszeństwa. I nasz Pan takim był. Był posłuszny. Był posłuszny przez całe swoje życie jako człowiek młody, tak jak słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, jako człowiek dorastający, aż do chwili, kiedy w wieku 30 lat przyszedł nad brzeg Jordanu po to, aby pokazać, że jest przygotowany, że jest w właściwy sposób przystosowany do dzieła, jakie zostało mu przeznaczone, że jest gotowy posłusznie wypełniać wolę swojego Ojca. Ale kiedy, proszę braterstwa, patrzymy na świętość naszego Pana, na słowa apostoła, to należy na to spojrzeć także i z innej strony. Wspominałem tutaj już o słowach apostoła świętego Piotra, o słowach, które wcześniej były przez Pana Boga powiedziane do narodu izraelskiego. Apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 16 wersecie powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pan Bóg jest największą i najświętszą istotą. To są słowa Pana Boga i myślę, że z tym się wszyscy zgodzimy. I zauważmy, przebraterstwa, że kiedy myślimy o naszym Ojcu Niebieskim, kiedy myślimy o Jego stworzeniu świata, kiedy myślimy o Jego planie zbawienia, to zauważymy, że ten plan, to dzieło, którego On dokonuje, że to dzieło jest doskonałe w każdym zarysie. Tak jak wspomniałem na początku, tam nie ma miejsca na przypadek, tam nie ma miejsca, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na pewnego rodzaju byle jakość. Każdy szczegół w tym dziele został dokładnie zaplanowany, dlatego że Pan Bóg jest święty, że jest doskonały. Apostołowie, kiedy przebywali z naszym Panem, chcieli zobaczyć tego, o którym On tak wiele opowiadał. Chcieli zobaczyć Ojca, chcieli zobaczyć Pana Boga. W Ewangelii świętego Jana, w 14 rozdziale, a 9 wersecie, mamy zapisaną prośbę Filipa i odpowiedź naszego Pana na jego zdanie. Nasz Pan powiedział tak: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział i Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Co Pan Jezus miał tutaj na myśli? Te słowa przebraterstwa nie oznaczają, że tak jak niektórzy sobie wyobrażają, że Pan Bóg posiada postać ludzką. Chociaż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, to jednak Pan Bóg takiej postaci nie posiada. Nasz Pan, kiedy wypowiedział te słowa, chciał zwrócić uwagę na charakter Pana Boga. Chciał zwrócić uwagę, że On jako Syn Boży jest odzwierciedleniem tego charakteru, że cele Ojca, założenia Ojca w stosunku do ludzkości, w stosunku do Niego są takie same. Że On jest gotów realizować te zamierzenia. Chciał też pokazać swoim apostołom, swoim uczniom, aby oni zrozumieli, że On, który jest Synem Bożym, który nosi imię Syna Bożego, że On jest święty, tak jak był święty i jest święty Jego Ojciec. Takim, jak świętym jest Pan Bóg. Święty, doskonały. Święty, doskonały, który przed przejściem na ziemię mieszkał w niebie jako Logos, jako doskonała istota duchowa, istota, która była gotowa wypełniać wolę swojego Ojca. Kiedy mówimy o naszym Panu jako o człowieku świętym, możemy powiedzieć, że na tym właśnie polegała świętość naszego Pana. Że podczas swojego życia tutaj na ziemi w postaci ludzkiej, On był gotowy wypełniać wolę Bożą, On był posłuszny każdemu Jego zamierzeniu, On był gotowy uczestniczyć w realizacji boskiego planu. Dalej w 26 wersecie 7 rozdziału listu do Żydów apostoł pisze, że takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego. Zauważmy, proszę braterstwa, że człowiek niewinny to taki człowiek, któremu nie można nic zarzucić. To taki człowiek, który nie popełni niczego złego. To taki człowiek, którego sumienie jest zawsze czyste. Patrząc na misję naszego Pana, na Jego pobyt tutaj na ziemi, kiedy czytamy karty słowa Ewangelii, to zauważymy, że przez całe swoje dorosłe życie, od chwili, kiedy nasz Pan ofiarował swoje życie w Jordanie, aż do chwili, kiedy to życie zostało oddane na krzyżu, przez całe to swoje życie nasz Pan niejednokrotnie musiał odpierać zarzuty faryzeuszy. Oni za wszelką cenę chodzili za naszym Panem, słuchali Jego słów, patrzyli na to, co robi, ale patrzyli nie po to, aby się czegoś nauczyć. Oni za wszelką cenę chcieli wykazać, że nasz Pan postępuje źle, że nasz Pan jest człowiekiem grzesznym, że nasz Pan łamie prawo zakonu. Ich działanie było do tego stopnia bezwzględne, że nawet w chwili, kiedy nasz Pan był już sądzony, kiedy było wiadomo, że odda swoje życie na krzyżu, że nawet wtedy, aby wydać wyrok skazujący, aby skazać go na śmierć, powołali świadków, którzy składali przeciwko naszemu Panu fałszywe zeznanie. Nauczeni w piśmie, elita narodu izraelskiego być może nie zdawała sobie sprawy z tego, że tym takim działaniem potwierdzają oni słowa proroctwa, które zostało wypowiedziane przez proroka Izajasza. W 53 rozdziale, wersetach od 7 do 9, prorok Izajasz, słowa, które bardzo często znamy, słowa, które bardzo często cytujemy, powiedział o ostatnich chwilach życia naszego Pana. Znęcano się nad Nim, lecz On znosi to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją szczygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, że za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Prorok Izajasz mówi o naszym Panu w proroczych słowach, że nie popełnił on żadnego bezprawia. Na jego ustach nigdy nie było fałszu. To, co robił, to, w jaki sposób postępował, było zawsze zgodne z wolą Ojca. Było zawsze zgodne z prawem zakonu, którego wtedy obowiązywało. Na jego ustach zawsze były słowa prawdy. Tak jak Pan Bóg nie może skłamać, tak samo i nigdy nasz Pan nie skalał swoich ust kłamstwem. Określenie niewinny w odniesieniu do naszego Pana oznacza także, że w swoim życiu nie popełnił on żadnego grzechu. Że w swoim życiu nie popełnił on żadnego występku przeciwko boskiemu prawu. Zauważmy, proszę braterstwa, że jest to bardzo ważne stwierdzenie. Kiedy popatrzymy na zarys boskiego planu, kiedy popatrzymy na obrazy, które zostały pokazane w Starym Testamencie, kiedy popatrzymy na figury ofiar, które były wtedy składane, to zauważymy, proszę braterstwa, że każda ofiara, która była wtedy składana przez naród izraelski, miała jeden bardzo ważny wymóg. Musiało zwierzę, które było składane jako ofiara, musiało być doskonałe, musiało być bez skazy. I zauważmy, proszę braterstwa, że ten wymóg został postawiony także naszemu Panu. Pamiętamy zalecenia Pana Boga, które były dane narodowi izraelskiemu, aby baranek, który będzie zabijany podczas święta Paschy, nie posiadał żadnej skazy. Aby baranek, który był zabijany podczas tego święta, spełniał ściśle określone warunki co do wieku. I zauważmy, proszę braterstwa, że tak samo w boskim planie, w boskim zaleceniu, ten baranek, rzeczywisty baranek, który miał być zabijany, który miał oddać grzechy za swoje życie, za grzechy innych, on także miał być bez skazy. On miał być czysty, on miał być nieskalany. Wiemy, proszę braterstwa, że tym barankiem, symbolicznym barankiem, którego Żydzi zabijali podczas święta Paschy, w rzeczywistości był nasz Pan. To o nim Jan Chrzciciel w Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale, a w 29 wersecie powiedział, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Również apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 18, a od 18, od 19 może do 20 wersetu powiedział o naszym Panu w ten sposób. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Dwa słowa, dwa świadectwa. Świadectwo Jana Chrzciciela, mówiące o naszym Panu jako o baranku i świadectwo apostoła świętego Piotra, mówiącym o baranku, który był niewinny, który był nieskalany. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów te same słowa potwierdza. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że te dwa zalecenia, aby nasz Pan był niewinny, był nieskalany, był czysty, to były dane po to, aby przygotować naszego Pana do wielkiego, wielkiego dzieła. Tym dziełem, proszę braterstwa, o którym było powiedziane, o którym przepowiedzieli także aniołowie, pasterzom, tym dziełem było między innymi złożenie okupu za Adama. Kiedy, proszę braterstwa, zastanawiamy się nad pojęciem okupu, kiedy myślimy o okupie jako okupie za Adama, to zwrócimy uwagę na bardzo ważne stwierdzenia. Psalmista w psalmie 49, a w wersetach od 8 do 9 powiedział w ten sposób, że brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Nasz Pan, przychodząc na ziemię, przychodząc w Betlejem jako Małe, niewinne niemowlę był przygotowywany po to, aby w przyszłości złożyć okup za Adama. I musiał spełniać pewne warunki. I na pewno przez braterstwa nieraz, kiedy czytamy słowa psalmisty, zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się działo? Dlaczego była potrzeba, aby na świat zstąpił z nieba Syn Boży po to, aby wykonać to wielkie dzieło? Psalmista mówi, brat za brata nie może dać okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi. Boska sprawiedliwość przebraterstwa wymagała, aby za doskonałego człowieka, za takiego człowieka, jakim był Adam przed zgrzeszeniem, okup złożył także doskonały człowiek. Znamy słowa z listu apostoła świętego Pawła, z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział od 5 do 6 wersetu. Apostoł święty Paweł powiedział w ten sposób. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Myślę, przebraterstwa, że wiecie, jakie słowo zostało użyte tutaj w miejsce okupu w greckim oryginale. Zostało użyte słowo antilutron, słowo, które oznacza równoważną cenę. A to oznacza, równoważna cena oznacza, że okup za człowieka nie mógł być dany ani mniejszy, ani większy. Człowiek z rodu Adamowego, zgodnie ze słowami psalmisty, nie mógł dać swojego życia jako okup. Dlaczego? Dlatego, że przebraterstwa, mówiąc ludzkim językiem, wartość życia człowieka z rodu Adamowego, człowieka grzesznego, była za niska. To nie byłaby cena równoważna, to nie byłaby cena taka, jaka była potrzebna. Tak samo żadna istota duchowa nie mogła tego okupu złożyć za człowieka grzesznego. Znowuż by było jak gdyby w drugą stronę. I kiedy przebraterstwa popatrzymy na życie człowieka, na życie ludzi, to zauważymy, że także i dzisiaj każdy człowiek, który przychodzi na świat, rodzi się z piętnem grzechu, który został odziedziczony po Adamie. To odziedziczony grzech sprawia, że człowiek żadnym sposobem nie może wykupić Adama. Aby Adam został odkupiony, swoje życie musiał oddać doskonały człowiek, tak jakim był Adam w dniu stworzenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, wtedy, kiedy został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ale spójrzmy, proszę braterstwa, na jeszcze jeden niezwykle ważny zapis Pisma Świętego. W księdze Ioba, w 14 rozdziale, a 4 wersecie czytamy. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? I prorok dodaje, nie ma ani jednego. I zgodnie przebraterstwa ze słowami Ioba, żaden człowiek nieczysty, żaden człowiek grzeszny, żaden człowiek niedoskonały nie może sprawić, aby z niego powstało coś przeciwnego. Czyli coś czyste, coś pozbawione grzechu. Ta zależność przebraterstwa obowiązuje od momentu, kiedy Adam popełnił grzech. Od momentu, kiedy Adam stał się człowiekiem grzesznym, kiedy stał się człowiekiem nieczystym. Powstaje przebraterstwa zatem pytanie. Dlaczego ta zależność nie ma zastosowania względem naszego Pana? Przecież nasz Pan, przychodząc tutaj na świat, narodził się z niedoskonałej niewiasty. Narodził się z rodzaju ludzkiego, który zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, był napiętnowany grzechem, odziedziczonym piętnem adamowym. I tutaj, przebraterstwa, dochodzimy do niezwykle ważnej trzeciej części wersetu tematowego słów apostoła z listu do Żydów, gdzie apostoł mówi o naszym Panu jako o odłączonym od grzeszników. Trzeci niezwykle ważny warunek. Miał być święty, miał być niewinny, miał być odłączony od grzeszników. Stwierdzenie apostoła przebraterstwa niekiedy wprowadza także i wierzących pewne zakłopotanie. Niekiedy zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób nasz Pan był odłączony od grzeszników. Kiedy popatrzymy na jego życie, kiedy popatrzymy na ludzi, którzy go otaczali, to zauważymy, że on przez ten cały czas swojego tutaj pobytu na ziemi pośród grzeszników przebywał. Takimi grzesznikami byli jego rodzice, był Józef, był Maria. Takimi grzesznikami byli jego bracia, jego uczniowie. Zauważmy, że faryzeusze, kiedy szukali czegokolwiek przeciwko naszemu Panu, bardzo często stawiali mu zarzut, że przecież ty jadasz z grzesznikami, siadasz z nimi do jednego stołu, spożywasz razem z nimi pokarmy. A więc trudno przy braterstwa powiedzieć, że nasz Pan tutaj na ziemi spędzi swoje życie w odłączeniu od grzeszników. To nie było możliwe, to fizycznie było po prostu niemożliwe. A więc na czym w takim razie polegało odłączenie naszego Pana od grzeszników? Bo skoro apostoł napisał, że coś takiego miało miejsce, to musiało tak być. Spróbujmy przy braterstwa sobie to pokrótce wyjaśnić. Spróbujmy sobie wyjaśnić, dlaczego nasz Pan, przychodząc na świat, rodząc się w Betlejem z niedoskonałej niewiasty, równocześnie spełnia warunek niezbędny do złożenia okupu za doskonałego Adama. Rodzi się z niewiasty nieczystej, ale rodzi się jako czysty, jako doskonały. Rodzi się jako człowiek, który jest odłączony od grzeszników. Kiedy przebraterstwa popatrzymy na obietnice przyszłych błogosławieństw, to zauważymy, że już chwilę po zgrzeszeniu Pan Bóg powiedział, że potomek Ewy, potomek niewiasty zdepcze głowę węża. Również obietnica, która była złożona w późniejszym czasie Abrahamowi, mówiła o wielkich, wspaniałych błogosławieństwach, jakie na świat miał przynieść potomek Abrahama. To tylko może dwa przypadki, które chciałbym wymienić. Dwa spośród wielu zapisów proroków, w których jest mowa właśnie o naszym Panu. I nasz Pan, przychodząc na świat jako dziecię Marii, jako człowiek, staje się fizycznym wypełnieniem tych obietnic. Zauważmy, w pierwszym wykładzie brat cytował nam rodowód naszego Pana. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na ten rodowód, to zauważymy, że on sięga bardzo, bardzo daleko. I kiedy, proszę braterstwa, czytamy rodowody mężów Bożych, to zauważymy, że w tych rodowodach Pan Bóg, kiedy nakazuje, aby takie rodowody były zapisane, że Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu stawia Ojca. Adam, który został stworzony z prochu ziemi, był, można powiedzieć, stworzony z matki ziemi. Ale tym, który dał mu życie, był Pan Bóg. I czytając rodowód naszego Pana, zauważymy, że o Adamie, jako ostatnim z rodu, jest powiedziane, że był Boży. Jego ojcem, tym, który dał mu życie, był bezpośrednio Pan Bóg. I zauważmy, proszę braterstwa, że Biblia zawsze uznaje Ojca jako tego, który daje życie. Dlatego często czytamy o dzieciach Abrahama, często czytamy o dzieciach Jakuba, dzieciach Dawida. Kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na ich rodziny, to zauważymy, że Abraham, że Jakub, że Dawid, oni mieli wiele żon. Z tych żon rodzili się synowie, którzy rodziły się dzieci, które zawsze były nazywane imieniem Ojca. I zauważmy, proszę braterstwa, że tak było zawsze. Zawsze Ojciec był uznawany jako ten, który jest dawcą życia. Jak to, proszę braterstwa, miało miejsce w przypadku naszego Pana? Chciałbym, proszę braterstwa, zwrócić uwagę na dwa zapisy, które już tutaj były przez braci cytowane. Proroctwo Izajasza, 7 rozdział, a 14 werset. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Izajasz mówi o Pannie, mówi o niewieście nie mającej męża, mówi o niewieście wolnej. Znakiem dla narodu izraelskiego, dla Żydów było to, że ta niewiasta miała począć i urodzić syna. I zauważmy, proszę braterstwa, że kiedy przeczytamy proroctwo Izajasza, to w tym proroctwie nigdzie prorok nie wspomina bezpośrednio o tym, który miał być ojcem tego dziecka. Nie wspomina, kto miał być dawcą życia dla potomka Panny. Ale imię, które zostało dane, które miało być dane narodzonemu synowi, ewangelista Mateusz tłumaczy jako Bóg z nami. I myślę, proszę braterstwa, że to imię sugeruje, że dawcą życia w tym przypadku nie miał być kto inny, niż nie miał być człowiek, ale istota znacznie inny, wyższa. Nie miał być kto inny niż sam Pan Bóg. I chciałbym, proszę braterstwa, przypomnieć jeszcze pewne wydarzenie, które miało miejsce przed narodzeniem naszego Pana. Zanim wypełniło się proroctwo Izajasza, nastąpiła bardzo ważna rozmowa z pewnym człowiekiem. Z człowiekiem, który tutaj na ziemi miał dla naszego Pana być ojcem. Nie tym rzeczywistym, nie dawcą życia, ale dzisiaj przy braterstwa powiedzielibyśmy ojcem zastępczym. I w Ewangelii świętego Mateusza w pierwszym rozdziale od 18 do 24 wersetu mamy zapisane takie słowa. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się, aby przyjąć Marię, żonę swoją, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Możemy przed braterstwa powiedzieć, że aniołowie tutaj w ten sposób, tymi słowami skierowanymi do Józefa, wyjaśniają, kto jest dawcą życia dla naszego Pana. I możemy powiedzieć, że poprzez płodzenie z Ducha Świętego, z grzesznego ciała matki, jaką była Maria, narodzi się doskonały człowiek Jezus. Dawcą życia, ojcem w tym momencie nie był małżonek Marii, czyli Józef, ale był sam Pan Bóg. I w ten sposób nasz Pan stał się człowiekiem. Człowiekiem, który nie był skażony ludzką niedoskonałością, tak umysłową, jak i moralną i fizyczną. A wiemy, proszę braterstwa, że zgodnie z tym, co pisał prorok Hiob, ta niedoskonałość była dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Ta niedoskonałość była także udziałem jego matki Marii. Przez 30 lat swojego życia nasz Pan rozwijał się jako istota doskonała. Rozwijał się jako istota, jako człowiek, który starał się pojąć to, do jakiego dzieła został wyznaczony. Starał się zrozumieć, jaka rola, jakie zadanie zostało mu wyznaczone przez Ojca. I w liście do Żydów, w 5 rozdziale, a 9 wersecie czytamy, że osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. O tym zbawieniu, o tej radości ze zbawienia powiedzieli aniołowie pasterzom w dniu narodzenia Pana. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na zasadę przekazywania życia przez Ojca, możemy przypuszczać, że gdyby Adam, nasz pierwszy rodzic, gdyby Adam nie poszedł za głosem swojej żony, to potomstwo, które by się rodziło z Ewy, byłoby potomstwem doskonałym. Jednakże usłuchawszy żonę, Adam złamał prawo i przez to sprawił, że wszyscy ludzie po dzień dzisiejszy rodzą się w grzechu i wszyscy ludzie dzięki temu stali się uczestnikami śmierci. Apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a 22 wersecie wyjaśnia nam to w następujący sposób. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że apostoł Paweł kieruje naszą uwagę na Adama, jako na tego, który przekazywał życie swoim potomkom, przekazywał życie grzesznym i równocześnie wskazuje na przyszłe dzieło, kiedy nasz Pan, jako doskonały człowiek, sprawi, że wszyscy ludzie zostaną wtedy ożywieni. Nasz Pan przy swoim narodzeniu otrzymał imię Zbawiciel. Imię Zbawiciel oznacza dawca życia. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że jest to jeden z tytułów, którymi został obdarzony Jezus. Tytuł ten wskazuje na dalszą część dzieła, które będzie wypełniać się w przyszłości. Apostoł jasno stwierdza, że nasz Pan, wtedy kiedy obejmie swój urząd, wtedy kiedy przyjdzie po raz drugi na świat w czasie swojej obecności, wtedy przejmie obowiązki Ojca dla potomstwa Adamowego. Wykupienie całej ludzkości spod wyroku i potępienia było zasadniczym i niezbędnym warunkiem, który musiał zostać spełniony, aby nasz Pan mógł stać się dawcą życia, czyli Ojcem dla całej ludzkości. I zauważmy, że braterstwo zauważyli, że brat Adam tutaj dzisiaj pomiędzy wykładami czyta słowa proroctwa, które mówią o naszym Panu. Czytał także słowa proroctwa Izajasza, mówiące o naszym Panu jako o Ojcu Wieczności, Ojcu Wiecznym. Te słowa, proszę braterstwa, dotyczą naszego Pana. Te słowa pokazują, że w przyszłości nasz Pan będzie Zbawicielem ludzkości. Będzie dawcą życia dla całego rodzaju ludzkiego. I kiedy, proszę braterstwa, patrzymy na dzień narodzenia Pańskiego, na ten dzień, kiedy nasz Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemię, być może o niektórych szczegółach nie pamiętamy. Być może o niektórych szczegółach zapominamy. Ale te szczegóły zostały uwiecznione w boskim planie. One były przygotowane po to, aby Jezus, przychodząc tutaj na ziemię, przychodząc jako istota doskonała, mógł wykonać coś więcej niż tylko przynieść ludziom radość. Ta radość w przyszłości będzie udziałem całego rodzaju. I od chwili, kiedy nasz Pan odkupił cały rodzaj ludzki, od chwili, kiedy zastąpi w grobie Adama kosztem własnego życia, kosztem swojego prawa do życia wiecznego jako doskonały człowiek, od tego dnia przysługuje mu prawo do używania tytułu Zbawiciela. Od tego dnia przysługuje mu prawo do używania tytułu Ojca, Dawcy Życia. Patrząc, proszę braterstwa, na dzień narodzenia Pańskiego, miejmy zawsze na uwadze także i te szczegóły. Pamiętajmy, że ten dzień, chwila przyjścia naszego Pana na ziemię, to był początek wielkiego dzieła. Dzieła zbawienia całego świata, dzieła zbawienia ludzkości. I tak jak wspomniałem, każdy szczegół w tym planie został dokładnie przez Pana Boga zaplanowany. Tam nie było i w dalszym ciągu nie ma miejsca na przypadek. Nasz Pan przyszedł na ziemię jako człowiek święty, jako niewinny, nieskalany, jako ten, który był odłączony od grzeszników. Takiego, jak pisze apostoł święty Paweł, przystało nam mieć arcykapłana, który za swój czyn został wywyższony ponad niebiosa. I zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł święty Paweł odnosi to do kapłaństwa Melchisedeka. A to kapłaństwo nie dotyczy tylko naszego państwa. Kapłaństwo Melchisedeka w szerszym znaczeniu dotyczy Jezusa jako głowy, dotyczy także Jego skompletowanego Kościoła. Od nas także jest wymagane, abyśmy przez życie szli jako święci, jako niewinni. Abyśmy żyli z dala od grzechu. I Kościół przez swoje życie pokazuje, że na takie tytuły zasługuje. Że wypełniając wolę Bożą staje się świętym. Że wypełniając wolę Bożą stara się, aby iść przez ten świat bez grzechu. Że poprzez spłodzenie z Ducha Świętego w tym Kościele rozwija się nowe stworzenie. Nowa natura, która jest odłączona od grzesznego ciała. W przyszłości, proszę braterstwa, kiedy objawi się, kim jesteśmy, kiedy nasze dzieło będzie jawne, wtedy Kościół wraz ze swoim Panem dostąpi wywyższenia, jako niewinny, jako odłączony od grzeszników. Zostanie podniesiony do stanu boskiej natury, do stanu bardzo wysokiego, stanu dzisiaj możemy powiedzieć niewyobrażalnego dla ludzi. Tym samym Kościół będzie miał udział w przyszłości w niesieniu błogosławieństw także dla całego świata. I wiemy, proszę braterstwa, że ten przyszły czas przygotowany przez Pana Boga, ten przyszły czas przepowiedziany przez aniołów, słowa skierowane do pasterzy, to będzie czas radości. To będzie czas radości nie tylko dla tych, którzy dzisiaj poszli za Panem, którzy usłyszeli Jego głos. To będzie czas radości dla całego rodzaju ludzkiego. Bo wtedy Zbawiciel, Ojciec, Dawca Życia obejmie swój urząd, będzie sprawował swoją funkcję, będzie sprawiał, że to, co dzisiaj jest umarłego, to, co dzisiaj dąży w kierunku śmierci, że w przyszłości będzie żyć. I wtedy, przebraterstwa, ta radość będzie udziałem całego rodzaju ludzkiego. Całego rodzaju ludzkiego, który będzie chciał podporządkować się prawom Bożym, który będzie chciał postępować zgodnie z tym, co Pan Bóg mu nakazał. Cieszmy się, że znając boski plan, znając zamierzenia tego boskiego planu, możemy się już dzisiaj radować. Radować ze społecznością z Panem Bogiem. Radować się z tego, że na narodzenie naszego Pana patrzymy w inny sposób niż patrzą ludzie. Że patrzymy jako na początek wielkiego dzieła zbawienia. I wierzę, że to dzieło w przyszłości będzie udziałem także braterstwa. Że swoim życiem pokażemy, że na udział w tym dziele zasługujemy, a tego udziału chciałbym braterstwu z głębi serca życzyć. Amen.